Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Włoski arcybiskup Lazzarotto będzie nowym przedstawicielem papieskim w Ziemi Świętej.
Przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy solidaryzuje się z katolicko-prawosławnym przesłaniem do narodów Polski i Rosji.
Rosyjska cerkiew zaapelowała o ułaskawienie skazanych piosenkarek z Pussy Riot.
18 sierpnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Ojciec Święty mianował nowego nuncjusza w Izraelu oraz delegata apostolskiego w Jerozolimie i Palestynie. Będzie nim arcybiskup Giuseppe Lazzarotto, który był dotychczas nuncjuszem w Australii. Zastąpi on 75-letniego arcybiskupa Antonio Franco, który był ponadto nuncjuszem na Cyprze. Dla arcybiskupa Lazzarotto nowa misja dyplomatyczna nie będzie, jak sam podkreśla, czymś zupełnie egzotycznym. Przed laty pracował on bowiem właśnie w delegaturze apostolskiej w Jerozolimie, skąd wyniósł wiele wspomnień, zwłaszcza gdy chodzi o tamtejszych chrześcijan.
Gdy myślę o wspólnocie Ziemi Świętej, przed oczami mam twarze tak wielu znajomych osób, z którymi miałem kontakty robocze, ale także dzieliłem ich przyjaźń, chwile modlitwy. To był bardzo intensywny czas w latach 1982-84, kiedy pracowałem w Jerozolimie. Wspominam także późniejsze lata, gdy byłem nuncjuszem w Iraku i Jordanii i miałem okazję czasem wracać do Jerozolimy. Chrześcijanie żyją tam na co dzień zaangażowaniem, konkretnym świadectwem wiary, realizowanym w małych gestach braterstwa, jedności, dialogu, przyjaźni. Myślę, że tę drogę musimy przebyć wszyscy, by dojść do wielkich pragnień stojących przed nami, by żyć razem w zgodzie i braterstwie, by być żywym świadectwem zmartwychwstałego Pana. Ta wspólnota to z pewnością bardzo ważny pomost dialogu dla tej ziemi. Będzie moim głównym zadaniem jako papieskiego przedstawiciela, by pomagać wszystkim w realizowaniu i rozwijaniu tego zadania.
Nowy nuncjusz w Izraelu ma nadzieję, że na Bliskim Wschodzie przeważy poczucie odpowiedzialności i że zostanie podjęty dialog dla znalezienia słusznych rozwiązań, które wyjdą naprzeciw aspiracjom większości mieszkańców regionu.
Kościół w Libanie coraz bardziej obawia się rozlania się na ten kraj konfliktu syryjskiego. Jak wyjaśnił maronicki patriarcha Beshar Arai, chodzi zwłaszcza o wewnątrzmuzułmański konflikt między szyitami a sunnitami. W wypowiedzi dla Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie wskazał on, że konfrontacja między sunnicką większością a alawicką mniejszością w Syrii znalazła już swoje reperkusje w północnym Libanie. Dochodzi tam też do starć zbrojnych i porwań między zwolennikami i przeciwnikami syryjskiego reżimu Bashara al-Assada. Zdaniem zwierzchnika maronitów nasilenie tego konfliktu nie musi jednak oznaczać zagrożenia dla chrześcijańskiej obecności w Libanie. Muzułmanie sami uznają ważność obecności wyznawców Chrystusa ze względu na ich intelektualne i moralne cechy oraz lojalność wobec państwa, stwierdził patriarcha Beshar Arai.
Podobnego zdania jest zwierzchnik katolickich Ormian w Libanie. Zdaniem patriarchy Nersesa Bedrosa XIX Tarmuniego, syryjska wojna domowa może mieć dramatyczne konsekwencje dla doświadczonego wieloletnią przemocą kraju.
To, co się dzieje w Syrii, tworzy naprawdę bardzo poważne zagrożenie, które może mieć reperkusje w politycznym życiu Libanu, a nawet przeszkodzić wizycie papieża, co byłoby wielką szkodą. Wszyscy Libańczycy modlą się za tę wizytę, by przyniosła owoce pokoju i wzajemnego przebaczenia, a także jedności narodu i wszystkich ludów Bliskiego Wschodu. Ta wizyta będzie ważna nie tylko dla Libańczyków, ale dla całego regionu.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Znaczny oddźwięk w środowiskach kościelnych znalazło wczorajsze podpisanie przez arcybiskupa Józefa Michalika i patriarchę Cyryla wspólnego przesłania do narodów polskiego i rosyjskiego. Z uznaniem o tej inicjatywie wypowiedział się przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy kardynał Peter Oerde. Węgierski purpurat wystosował do obu sygnatariuszy specjalny list z wyrazami radości z tego historycznego aktu pojednania. Dziękujemy Bogu za tę godną naśladowania deklarację, napisał w imieniu Rady Konferencji Biskupich Europy jej przewodniczący. Mamy nadzieję, że będzie ona pomocą dla całej Europy we wspieraniu prawdziwych wartości ludzkich i chrześcijańskich. W chwili wielkiego zamieszania duchowego i społecznego panującego na całym kontynencie wasze przesłanie daje nam nadzieję, albowiem zaświadcza, że naprawdę Jezus Chrystus jest naszym pokojem i naszym pojednaniem.
Kardynał Erde przyłącza się do wyrazów troski zawartych w polsko-rosyjskim dokumencie w odniesieniu do Europy i do apelu skierowanego do przywódców politycznych i ludzi kultury o poparcie tej inicjatywy. Życzy ponadto, by przesłanie było pierwszym krokiem na nowej drodze relacji Polski i Rosji. Mamy nadzieję, że może być ono przykładem dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie zdobyli się na odwagę pójścia za wskazaniami mądrości i dobroci Boga, które prowadzą zawsze do przebaczenia i pojednania, napisał kardynał Peter Erde.
Mimo wielu komentarzy medialnych, wczorajsze podpisanie przez patriarchę Cyryla i arcybiskupa Józefa Michalika dokumentu wzywającego chrześcijan obydwu narodów do pojednania zostało przysłonięte przez wyrok sądowy w sprawie punkowego zespołu Pussy Riot. Obradująca w Moskwie Rada Najwyższa Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego zaapelowała do władz rosyjskich o ułaskawienie członkiń zespołu.
Wyrok podzielił społeczeństwo rosyjskie na zwolenników surowej kary i tych, którzy z pobudek obrony wolności słowa domagali się uwolnienia członkiń zespołu. Przed drugą turą wyborów prezydenckich w Rosji, przed głównym ikonostasem Moskiewskiego Soboru Katedralnego Chrystusa Zbawiciela, wykonały one utwór zatytułowany Boga Rodzico Zbaw nas od Putina. Kontrowersyjne postępowanie sądowe ciągnęło się aż do tej pory, zakończone wczoraj dwuletnim wyrokiem pobytu w kolonii karnej dla oskarżonych. Wyrok wywołał burzę sprzeciwu różnych środowisk w Rosji i poza jej granicami. Obradująca wczoraj w Moskwie Rada Najwyższa Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, w skład której wchodzą przewodniczący synodalnych wydziałów Patriarchatu Moskiewskiego i inni hierarchowie, zaapelowała do władz rosyjskich o ułaskawienie członkiń zespołu Pussy Riot. W oświadczeniu Rady podziękowano wszystkim, którzy potępili świętokradcze zachowanie zespołu punkowego. Jednocześnie w imieniu synów Kościoła i ludzi spoza niego wyrażono uczucie litości wobec jego członkiń. Wychodząc z założenia, że potępić należy grzech, a nie grzesznika, Rada wystosowała apel do władz państwowych o wydanie dla nich aktu ułaskawienia. Jednocześnie zaapelowano o powstrzymywanie się od zwłaszcza powiązanych z przemocą wszelkich aktów zemsty. Wezwano wiernych do zachowania pokoju ducha i modlitewnego trwania przed Bogiem. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Błogosławiona, która uwierzyła z Maryją w rok wiary. Pod takim hasłem w sanktuarium maryjnym w Monte Lucari w północno-wschodnich Włoszech odbywa się tradycyjna pielgrzymka trzech narodów. Gromadzi ona wiernych z przygranicznych diecezji Włoch, Słowenii i Austrii. Inicjatywa ta zrodziła się przed 30 lat dla zaakcentowania duchowej jedności ponad historycznymi konfliktami dzielącymi ludy germańskie, słowiańskie i romańskie w tej części Europy, zwłaszcza w kontekście istnienia żelaznej kurtyny. Dziś pielgrzymi z włoskiego Friuli, austriackiej Karyntii i Słowenii modlą się w intencji nowych wyzwań, przed jakimi staje stary kontynent, mówi gospodarz spotkania arcybiskup Bruno Mazzocato z Udine.
Pragniemy ponownie po 30 latach podjąć tę pielgrzymkę w kontekście jak najbardziej aktualnym dla Europy. O ile wówczas miała ona szczególne znaczenie w odniesieniu do kontynentu podzielonego na bloki, to dziś chodzi o znaczenie świadectwa duszy, która powinna scalać zjednoczoną Europę. A tą duszą jest właśnie wiara, to znaczy tradycja wiary narodów europejskich. I to właśnie chcemy podjąć. Pielgrzymka będzie się odbywać co 3 lata, właśnie w tym ważnym dla nas sanktuarium Monte Lucari, by dać kościelny wkład w duszę zjednoczonej Europy.
Święta Góra Lucari to szczególne miejsce w Alpach Julijskich, niedaleko Tarvisio. Maryjne sanktuarium, którego dzieje sięgają XIV wieku, przyciąga wiernych z 3 narodów zamieszkujących te tereny. Czczona jest tam figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem, a pielgrzymom proponowana jest specjalna modlitwa za Europę jako chrześcijańską wspólnotę narodów.
Do głosowania na nie w jednym z pytań niedzielnego referendum w Puerto Rico wezwała ekumeniczna koalicja międzyreligijna. Ma ono dotyczyć rezygnacji z gwarantowanego konstytucją prawa do zwolnienia z aresztu za kaucją. Ta poprawka może spowodować, że w naszym prawodawstwie tymczasowe zatrzymanie stanie się uprzedzającą karą, co będzie nieodwracalnym pogwałceniem domniemania niewinności, powiedział rzecznik prasowy tej organizacji.
Delegat Kościoła katolickiego, biskup Ruben González Medina, powiedział, że chodzi przede wszystkim o poinformowanie wiernych o problemie, a nie o narzucenie im, jak powinni głosować. Dodał, że kościoły powinny dostarczać informację obiektywną, by ludzie mogli ją rozważyć, a później ze spokojem i mądrością podjąć własną decyzję. Kierownictwo duchowe jedynie wskazuje, a nie nakazuje, powiedział hierarcha.
Dzisiejsze wspomnienie liturgiczne świętego Alberta Hurtado jest dla Chilijczyków kulminacją trwającego tam miesiąca Solidarności. Inspiracją tej inicjatywy jest bowiem właśnie postać tego jezuity beatyfikowanego przez Jana Pawła II, a kanonizowanego przez Benedykta XVI. Święty Albert Hurtado żył w pierwszej połowie ubiegłego wieku w stołecznym Santiago. Założył tam dla opuszczonych dzieci i bezdomnych ośrodek Ognisko Chrystusa, który pomaga ponad 70 tysiącom osób.
W ciągu całego miesiąca przeprowadzane są akcje charytatywne i zbiórki pieniędzy dla osób najbardziej potrzebujących. Za tydzień odbędzie się Marsz Solidarności, który co roku gromadzi kilkanaście tysięcy młodych osób, chcących zamanifestować swoje zaangażowanie społeczne wypływające z wiary i chęć kontynuowania dzieła świętego jezuity. Alberto Hurtado mocno podkreślał potrzebę większej obecności katolików w przestrzeni publicznej. Krytykował bezczynność i niedostrzeganie cierpienia wielu ubogich i dyskryminowanych w społeczeństwie chilijskim pierwszej połowy XX wieku. Motywował pracowników do zakładania katolickich związków zawodowych, potępiał rozwarstwienie społeczne i brak wrażliwości na potrzeby bliźniego. Podkreślał, że Chrystusa możemy spotkać przede wszystkim w ubogich, którzy czekają na naszą pomoc. Zadawał wciąż pytanie, co zrobiłby Chrystus na moim miejscu? Jego nauka jest nadal aktualna, szczególnie w bardzo rozwarstwionych społeczeństwach Ameryki Południowej. Z Chile dla Radia Watykańskiego Wojciech Bojanowski, jezuita.
Zwierzchnicy wspólnot chrześcijańskich w RPA jednomyślnie potępiają starcia strajkujących górników i policji w kopalni platyny w Marikana. Przedwczoraj otoczeni przez uzbrojonych w maczety górników policjanci otworzyli do nich ogień. Zginęły 34 osoby, 78 zostało rannych. Kolejnych 10 osób zginęło w trakcie trwającego przez tydzień strajku. Anglikański arcybiskup Kapsztadu, Thabo Makgoba, przypomniał, że przemoc nigdy nie jest dobrym sposobem na rozwiązywanie konfliktów społecznych. Działania policji uznał jednak za uzasadnione i proporcjonalne.
Z kolei przewodniczący katolickiego episkopatu arcybiskup Buti Tlagale zażądał oficjalnego dochodzenia, które powinno objąć nie tylko same starcia, ale również uprzednie działania górników, pracodawcy i związków zawodowych z uwzględnieniem warunków pracy w kopalni. W jego przekonaniu RPA nie może przejść do porządku nad tą tragedią. Przemoc nie może się stać częścią normalnego życia naszego społeczeństwa, oświadczył arcybiskup Tlagale, domagając się rozliczenia zajść w kopalni platyny.
Do klasztoru sióstr karmelitanek w Awilii dotarły relikwie świętej Teresy Wielkiej. Na co dzień przechowywane są one w Rzymie w kościele Santa Maria della Scala. Urna z lewą stopą świętej zostanie wystawiona do publicznej czci podczas dziękczynnego Triduum za 450-lecie awileńskiego klasztoru.
Specjalnego pozwolenia na przewiezienie relikwii z Rzymu do Awilii udzielił kardynał Antonio Canizares, prefekt kongregacji do spraw kultu bożego i dyscypliny sakramentów. W tym celu trzeba było zdemontować część relikwiarza i zapewnić potrzebne warunki do przewiezienia urny z relikwią świętej. Podczas Triduum Dziękczynnego relikwia zostanie wystawiona do publicznej czci. Dla wspólnoty sióstr karmelitanek obecność relikwii jest wielkim wydarzeniem. Przypomina im, że 24 sierpnia 1562 roku święta Teresa przeniosła się z klasztoru Wcielenia do klasztoru świętego Józefa, rozpoczynając tym samym wielką reformę Karmelu. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.